Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Zapraszam dzisiaj na trzecie spotkanie z symbolami polskich parków narodowych. Dzisiaj omówimy sobie te parki narodowe, które powstały w latach 60., 70. i 80. I mogłoby się wydawać, że w związku z tym będzie dużo tych parków, ale to jest tylko sześć parków. I pierwszym z nich, który powstał w roku 1960, a dopowiem jeszcze tylko, że poruszamy się chronologicznie, czyli omawiamy te parki od tych, które powstały najwcześniej, do tych, które powstały najpóźniej. I jesteśmy teraz w latach 60. i dzisiaj właściwie zakończymy na roku 1989, po to, by na następnym wykładzie omówić te parki, które powstały w latach 90. Ale w 1960 roku powstał Woliński Park Narodowy i on powstał w celu zachowania unikalnej w skali i Polski, i w skali Europy, delty rzeki, konkretnie tutaj Świny, z takim archipelagiem różnego rodzaju bagnistych wysepek. No i oczywiście do tego dochodzi pierwsze, co chyba kojarzymy z Wolińskim Parkiem Narodowym, czyli odcinek polskiego wybrzeża, takiego bardzo charakterystycznego, ponieważ bogatego w klify. I to jest takie dosyć rzadkie zjawisko, może nie jedyne tylko i wyłącznie dla terenu Wolińskiego Parku Narodowego, ale tam rzeczywiście jest to dobrze widoczne. Wbrew pozorom obszary w okolicach Wolina, ale nie tylko, bo jak pójdziemy dalej w stronę wschodnią, czyli będziemy się przesuwali na przykład do Międzyzdrojów, czy jeszcze dalej na wschód, to doświadczymy tego, a ja to co mówiłem już, że ja te parki narodowe objechałem na rowerze, więc dokładnie tego doświadczyłem bardzo dobitnie, że ten teren jednak jest tam dosyć mocno pofałdowany, wbrew pozorom, bo wydawałoby się, że jesteśmy nad morzem, to będzie taka zupełna nizina, a tu nic innego. A okazuje się, że jednak też ten teren jest dosyć mocno pofałdowany. Poza tymi klifami są również bardzo dobrze zachowane lasy bukowe. I rzeczywiście tam też jest taki obszar naturalnego występowania buka, bo w naszym kraju ten buk układa się mniej więcej właśnie na północy przede wszystkim i na południu. Z tych rejonów kojarzymy, chociaż to nie jest tak, że w centralnej części nie będzie tych buków, ale one zwykle pochodzą, są nasadzeniami stworzonymi przez człowieka. Tak jak chociażby tutaj w Warszawie mamy też, tak, te buki występują, czasami nawet bardzo naprawdę osiągają solidne rozmiary. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że w 1996 roku do obszaru Parku Wód Morskich i Wód Zalewu Szczecińskiego włączono ten obszar wód morskich oraz wody Zalewu Wiślanego oraz też archipelag tych wysp przybrzeżnych i w związku z tym ten Park Woliński stał się takim pierwszym w Polsce parkiem morskim. To był pierwszy taki prawdziwy park morski. I jeżeli chodzi o powierzchnię, mamy 109,37 km2, taka powierzchnia, czyli to jest, bym powiedział, taki średni park narodowy, jeśli chodzi o Polskę, a liczba odwiedzających całkiem spora, bo 1,5 miliona. Oczywiście wiadomo, nic nie przebije Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale jeżeli już jest ponad milion odwiedzających, to już jest całkiem sporo, jeśli chodzi o te parki narodowe. Tutaj mamy 1,5 miliona. I to jest taki charakterystyczny krajobraz Wolińskiego Parku Narodowego, to co wcześniej wspomniałem, te klify. I tutaj w zasadzie, jeżeli chodzi o takie walory krajobrazowe, to moglibyśmy wyróżnić takie dwie formy. Pierwsza to są właśnie te takie wysokie klify, które osiągają 93 metry nawet. I tutaj dochodzi do takiego zjawiska jak abrazja klifowego wybrzeża. I ona przesuwa tą linię brzegu mniej więcej o około 80 centymetrów rocznie. A co to jest takiego ta abrazja? To jest w geologii termin oznaczający niszczenie skał poprzez takie mechaniczne ścieranie. No i tutaj jak łatwo się domyślić, no bo przecież nawet na tym zdjęciu to w zasadzie widać, może nie jest to teraz akurat uwiecznione, ale wiadomo, domyślamy się jak to wygląda, każdy z nas wie jak morze funkcjonuje, więc te fale są wyrzucane, a potem się cofają. Ten ruch wody jest cały czas nieustanny, a to powoduje z kolei właśnie ten proces abrazji, czyli te fale morskie są tym elementem mechanicznym, który powoduje ścieranie. Może to być również i lodowiec, może to być również wiatr. No ale tutaj nie mamy wątpliwości, co przede wszystkim wpływa na to ścieranie tego klifu. Natomiast jeszcze powiedziałem, że jest taki drugi walor krajobrazowy i tutaj możemy mówić o takim krajobrazie Delty Świny z wieloma tymi bagnistymi wysepkami, o których wspominałem. Czyli mamy, krótko mówiąc, klify, to piękne morskie wybrzeże, ale również ujście rzeki do morza, gdzie tworzą się wysepki. I te wysepki są bardzo ciekawym miejscem, ponieważ tam no, rzeczywiście jest to takie uatrakcyjnienie terenu i tam występują ptaki przede wszystkim wodnobłotne. I tutaj powiem szczerze, że byłem zaskoczony, jak wiele tych ptaków występuje, jaka jest duża różnorodność. No ale nie ma się co dziwić, bo one tam znajdują i bazę żerową, ale też i dobre miejsce do odpoczynku w trakcie na przykład migracji jesiennych czy wiosennych. No i tutaj warto jeszcze wspomnieć o owadach, bo z owadów na przykład występują takie dosyć no niezwykłe owady i duże, przede wszystkim wyróżniające się dużymi rozmiarami. Będzie to oczywiście jelonek rogacz, koziorog dębosz i pachnica dębowa. A symbolem widniejącym w znaku Wolińskiego Parku Narodowego, w logotypie, jest oczywiście bielik. Jest bielik i tutaj warto wspomnieć, że jest to ogromny ptak, bardzo majestatyczny. Zaraz pokażę zdjęcie w locie. Zresztą nawet jak siedzi, to już go widać z daleka, bo długość ciała wynosi niespełna metr. Przy tych największych osobnikach to jest 92 cm. Natomiast rozpiętość skrzydeł prawie 2,5 metra też u tych największych. Czasami może to być delikatnie mniej niż 2 metry, no ale zasadniczo bieliki osiągają długość skrzydeł, rozpiętość ponad 2 metry, a nawet mówię do 2,40 spokojnie. Także to jest rzeczywiście bardzo duża rozpiętość i to czyni w zasadzie bielika, jeżeli chodzi o rozmiary ciała, w zasadzie największymi ptakami, bo w Europie jedynymi większymi to są w zasadzie orłosępy i sępy. To faktycznie mają większe rozmiary ciała, większą rozpiętość skrzydeł. Masa wcale już nie taka imponująca, bo na przykład bardzo ustępuje łabędziowi chociażby. No, samice są cięższe, ważą do 6-7 kg, a samce maksymalnie do 5,5 kg. Ale zasadniczo ważą około 3, czyli nawet może to być dwukrotna różnica. Dwukrotnie mniej ważą niż samica. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że po łacinie to jest bielik, to jest Haliaetus albicilla i to wywodzi się oczywiście z języka greckiego. To jest taka zbitka słów, czyli hals, czyli morze, i aetos to jest orzeł. Oczywiście albicilla odnosi się do białego ogona. I to też ciekawe, bo u nas jest bielik, czyli charakteryzuje kolor tego ptaka, natomiast, a właściwie jego ogon, bo ten ogon jest biały, zaraz to dokładnie zobaczymy, chociaż tutaj ta biel też się na tym zdjęciu przebija, ale zaraz będzie to lepiej widoczne, jak pokażę z bielika w locie. Natomiast tutaj zwróćmy uwagę, że w wielu innych językach jest odniesienie do morza, dlatego często jest nazywany orłem morskim. A skoro orzeł morski, być może nawet i szkoda, że w naszym języku tak się bielik nie nazywa, bo idealnie by się wtedy wpisywał w ten logotyp Wolińskiego Parku Narodowego. No ale nie ulega wątpliwości, że on nie występuje tylko i wyłącznie nad morzem, bo tam, gdzie są wody, tam on występuje. Jest związany dosyć mocno z wodami, dlatego też możemy go obserwować na przykład w Warszawie, co mi się niejednokrotnie zdarza. Natomiast popatrzmy na inne bardzo ciekawe nazwy. Po włosku na przykład jest Aquila di Mare. Bardzo ładna nazwa. Po bułgarsku z kolei to jest morski orel. Po czesku orel morski. Nie wiem, jak się dokładnie wymawia. Pewnie troszeczkę inaczej niż ja mówię, pewnie błędnie to wymawiam. I po niemiecku Seeadler. No i to jest rzeczywiście, wszystkie te nazwy odnoszą się do morza. Natomiast w naszym ojczystym języku rzeczywiście bielik też ma różnego rodzaju nazwy. Ja najbardziej znam birkut. To jest taka nazwa, którą gdzieś kiedyś wyczytałem u Włodzimierza Puchalskiego w książce, ale okazuje się, że też jest nazywany orłem morskim, ale dużo rzadziej jednak. Nawet orłem bosym, co się tyczy, domyślam się, nieopierzonych jego skoków, ale także i orzeł bielec, czy na przykład orzeł, to bardzo mi się spodobało, łomignat, orzeł łomignat, bardzo ciekawy. Więc tych nazw w języku polskim też jest sporo na określenie bielika. I jeżeli chodzi o bielika, to taka bardzo ważna rzecz. W latach 30. XX wieku nastąpiła zapaść. Jeżeli chodzi, ten spadek liczebności był bardzo ogromny. I tylko w zasadzie było kilkanaście par lęgowych na terenie naszego kraju. Całe szczęście nastąpiła poprawa, rzeczywiście bielika udało się odratować i w latach 50. XX wieku już gniazdowało dużo więcej, bo nawet szacuje się, że około 50 par, a z kolei w latach 60. 70. to już było nawet około 100 par. No i w 2008 roku mówiło się, ja pamiętam jeszcze te czasy, bo to był moment, kiedy ja już tak troszeczkę się tymi ptakami interesowałem, to już pamiętam, że byłem nawet w liceum, także w zasadzie, ale to jeszcze o tych bielikach mówiło się, że no wciąż nie jest ich tak dużo. To było, stwierdzonych było wtedy 767 par, natomiast ta liczebność właściwie cały czas rośnie. No mówi się, że w okresie między 1994 rokiem a 2008 liczebność bielików w Polsce zwiększała się średnio o 40 par rocznie. Całkiem sporo. I w drugiej dekadzie XXI wieku osiągnął on liczebność około 1000-1400 par, a no teraz być może, myślę, że spokojnie możemy oszacować, że jest 1500, a może nawet, czytałem, że może nawet około 2000 par. Także jest już, powiedzmy, że w miarę dobrze. I faktycznie no, z bielikiem już nie mamy jakiejś tragicznej sytuacji. Jest i wiele innych gatunków, które jest w zdecydowanie gorszej sytuacji niż bielik. Warto jeszcze powiedzieć, że Polska jest ważnym krajem dla tego bielika ze względu na to, że liczba gniazdujących osobników tutaj, ze względu, jakby biorąc pod uwagę liczbę gniazdujących osobników, jesteśmy trzecim krajem po Norwegii i po Rosji. A zatem widzimy, że jesteśmy też ważnym krajem dla bielika. To jest też takie pocieszające. No dobrze, idziemy dalej, czyli mamy właśnie naszego bielika. Aha, jeszcze wspomnę tylko o ciekawej jednej rzeczy, mianowicie w Wolińskim Parku Narodowym jest najbardziej na północ wysunięte stanowisko już innego gatunku, bo gada, konkretnie węża gniewosza plamistego. Warto też o tym pamiętać, że tam właśnie najdalej w Polsce występuje, jest wysunięty na północ ten zakres występowania gniewosza plamistego. A tutaj jeszcze chciałbym opowiedzieć o jednej ciekawej rzeczy, a mianowicie o Mikołajku Nadmorskim. Jego obecnie już w logotypie Wolińskiego Parku Narodowego nie ma, ale kiedyś był, bo te logotypy się zmieniały. Ja muszę powiedzieć, że w niektórych przypadkach to zmieniły się na trochę brzydsze, ale to jest kwestia gustu. Natomiast takie są mniej kolorowe albo wyblakłe. No, niektóre były moim zdaniem te starsze, ładniejsze, ale to mówię, to jest kwestia gustu. Natomiast coś, co uległo zmianie, to, że w dawnym logo rzeczywiście bielik miał pod swoimi szponami taki fragment Mikołajka Nadmorskiego, którego tutaj widzimy na fotografii. On występuje właśnie tak na wydmach, też jest, oczywiście w Polsce podlega ochronie, ponieważ w północnej części zasięgu, czyli właśnie w Polsce jest zagrożony. Dlatego tutaj u nas podlega ochronie prawnej, całe szczęście. Jest to oczywiście roślina światłolubna, ale nie toleruje zasypywania taką grubszą warstwą piachu. On niestety sobie z tym nie daje rady. No i wtedy po prostu może być, jak jest totalnie zasypany, no to wiadomo, co się dzieje. To już nie będzie po prostu żył. To spowoduje jego totalne zasypanie i koniec. z egzystencją. Natomiast ostatnia rzecz, bo tutaj widzę, że się trochę rozgadałem o tym Wolińskim Parku Narodowym, no ale nic dziwnego, ciekawy park, zresztą każdy jest ciekawy, ale muszę tutaj troszeczkę przyspieszać, żeby dzisiaj wszystkie parki omówić. Mamy bardzo ciekawą strukturę, bo lasów do tej pory było bardzo często wiele, zdecydowanie przeważały, a tutaj w zasadzie lekko ponad połowa powierzchni tego parku to są lasy, 18%, czyli całkiem sporo, to są tereny pozostałe i aż 20% to są wody. Dużo, ale dzisiaj będzie jeszcze więcej. Za chwilę do tego przejdziemy i zobaczymy też. No a użytki rolne to tylko 1%. Idziemy dalej i kolejny park narodowy, który powstał również związany z naszym Bałtykiem. Powstał 1 stycznia 1967 roku, a zatem 7 lat później, po Wigierskim Parku Narodowym. To jest oczywiście Słowiński Park Narodowy. Bardzo często słyszę, że ludzie przekręcają nazwę i mówią Słowiański Park Narodowy. To jest nie Słowiański, tylko Słowiński. I ten Słowiński Park Narodowy ma na celu ochronę, no przede wszystkim zachowanie, ale i ochronę tej różnorodności biologicznej i bogactwa przyrodniczego występującego na nie tylko tym fragmencie przymorskim, ale również dotyczy jezior przymorskich, które są tak niezwykle ważne i cenne w tym rejonie Słowińskiego Parku Narodowego, ale również i bagna, torfowiska, łąki, nadmorskie bory i lasy. To wszystko, no i oczywiście jeszcze zapomniałem o najważniejszym, wydmowy pas Mierzei, prawda, czyli to jest też takie bardzo niezwykłe, charakterystyczne i te wydmy ruchome, które występują w Słowińskim Parku Narodowym. Jeśli chodzi o powierzchnię, to jest 327,44 km² i jest to trzeci pod względem wielkości park narodowy w Polsce. Bardzo duży i tutaj myślę, że jeszcze pojawi się parę różnych ciekawostek, co ten park zawiera, szczególnie jeżeli chodzi o wielkość, bo to też jest dosyć imponujące. Odwiedzających jest zaskakująco mało, muszę powiedzieć. Spodziewałem się, że będzie więcej. Około 319 tysięcy turystów w 2015 roku. Obecnie, jak sprawdzałem, to te statystyki wcale jakoś mocno się nie zwiększyły, bo szacuje się, że teraz w ostatnich latach to było mniej więcej w zakresie od 300 do 400 tysięcy. A zatem tutaj ta liczba może nieznacznie wzrasta, ale jednak no nie możemy tutaj mówić o wręcz milionowych liczbach, tylko odwiedzinach przez turystów, takich bardzo licznych. No tylko jednak mamy tutaj około tych 300-400 tysięcy. To nie jest jakoś bardzo dużo, jeżeli chodzi o park narodowy, zwłaszcza ten, który jest nad morzem, ale no nie oszukujmy się, podejrzewam, że jednak ten ruch turystyczny w tym parku dotyczy głównie pewnie trochę czerwca, lipca, sierpnia i pewnie trochę września i w zasadzie pozostałą część roku zakładam, że jednak jest zdecydowanie mniej ze względu na to, że po prostu nie ma turystów. To nie jest tak jak w górach, prawda, że ci turyści są praktycznie przez cały, szczególnie jak w Tatrach, prawda, bo tutaj głównie porównuję do Tatr, chociaż są też i miejsca w górach takie, gdzie turyści są w zasadzie tylko sezonowo. No ale nie będziemy już teraz rozważali tak dokładnie tego ruchu turystycznego. Zerknijmy, co w tym parku jest ciekawego. No, przede wszystkim wybrzeże jest niezwykle ciekawe. Między Rowami a Łebą jest taki fragment, gdzie w zasadzie można śmiało powiedzieć, że akumulacja przeważa nad abrazją, a zatem powstają te ogromne wydmy, czyli bardzo dużo piasku po prostu się tam osadza i w dodatku jeszcze przez działalność wiatru się przemieszcza. Co zresztą widać nawet tutaj na tej fotografii, widzimy, że jest wręcz góra ogromna, usypana, większa, wyższa niż w ogóle najwyższe drzewa. Jak staniemy sobie tutaj, to zobaczymy piękny krajobraz dookoła, to co się roztacza dookoła tego parku i będziemy mieli głowę, w ogóle będziemy stali nad wszystkimi wierzchołkami drzew. No jest to coś niesamowitego, a trzeba pamiętać o tym, że to są po prostu takie ogromne wydmy usypane z piasku. No to rzeczywiście robi wrażenie. Wiadomo, że to przesypywanie piasku, takie w zasadzie ciągłe poruszanie się tym piaskiem, no powoduje właśnie, że następuje tych ruch wydm. Wydmy przestają się poruszać w momencie, kiedy pojawiają się na nich rośliny, które je po prostu utwardzą i one wtedy już przestają się poruszać, przestają się przemieszczać, w zasadzie tak byśmy mogli powiedzieć. I mamy, jeżeli chodzi właśnie, tu czasami takie piękne krajobrazy powstają, szczególnie przy zachodzie słońca. I jeżeli chodzi o tempo przemieszczania się tych wydm, to nie jest na jednolite na całej Mierzei Łebskiej, bo w zasadzie możemy tutaj wyróżnić takie dwa główne rodzaje. No i jeżeli popatrzymy na zachodnią albo wschodnią część tej Mierzei Łebskiej, to zobaczymy takie wydmy przede wszystkim paraboliczne. I one się charakteryzują niezbyt dużą ruchliwością, one się jakoś bardzo szybko nie przemieszczają, bo to są raptem 3 metry na jeden rok. No i też duża część z nich została już po prostu zalesiona. Natomiast środkowa część Mierzei z kolei jest zajęta przede wszystkim przez barchany czy wydmy barchanopodobne. I tam z kolei ta prędkość już może być większa i wynosi od 2 do nawet 10 metrów na rok. Także jak widzimy, to nie jest jakaś oszałamiająca prędkość. Jak przyjedziemy w jedne wakacje i w drugie, to zobaczymy, że te wydmy się troszeczkę tylko przemieściły, a domyślam się, że pewnie jak dla nas, to pewnie nawet nie zwrócimy na to uwagi, bo to jest tak nieznaczna odległość. Przynajmniej no, dla nas jest nieznaczna, prawda? No bo to tam te kilka metrów na rok, to wydaje się, że prawie nic. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć, że ruch piasku w ogóle rozpoczyna się przy wietrze wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. No i wiadomo, ten piasek jest toczony po tym łagodniejszym zboczu dowietrznym, a potem, kiedy dotrze na sam szczyt, to się zsypuje po tym stromym zboczu i w ten sposób właśnie zgodnie z kierunkiem wiatru wydma się przemieszcza. No ale przypatrzmy się jeszcze, jaki jest symbol tego parku narodowego. To jest oczywiście mewa srebrzysta. To jest taka duża mewa. Właściwie to no, w tym parku słowińskim tam można by powiedzieć, że rozpoczęły się początki, tam miał początek gniazdowania mewy srebrzystej w Polsce. A jest to w ogóle mewa zamieszkująca Europę, głównie północną i zachodnią. Tak jak wspomniałem, to jest duża mewa. Ona się gnieździ w Polsce od 1968 roku, przede wszystkim w tej niżowej części kraju. No ciężko je zaobserwować gdzieś tam w górach, chociaż ja powiem szczerze, że widziałem, zdarzało mi się widywać, chociażby na przykład nad Morskim Okiem nawet widziałem, one tam bywają. Natomiast takie są sprytne, że potrafią właśnie tam dolatywać. Natomiast no wiadomo, kojarzymy je przede wszystkim jednak z morzem. Morze i ten specyficzny, bardzo charakterystyczny głos mew, no to jest coś, co się bardzo mocno ze sobą łączy. One w ogóle też często wykorzystują na swoje takie miejsca gniazdowe, na przykład dachy budynków, czy różnego rodzaju betonowe powierzchnie, na przykład nad wodą, i mogą to być miasta również położone gdzieś w okolicach wybrzeża, ale nie tylko. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że one są bardzo, no mają niestety tutaj problemy, jeżeli chodzi o gniazdowanie, jeżeli dostanie się tam jakiś drapieżnik. No i wiadomo, norki przede wszystkim nauczyły się na przykład przeszukiwać i plądrować te gniazda, wyjadać młode, wyjadać jaja, także no jest to dosyć takie problematyczne i dlatego też właśnie mewy srebrzyste, z racji tego, że też są dosyć inteligentnymi ptakami, to może nie aż tak jak krukowate, ale wcale dużo im bardzo nie ustępują, to jednak przenoszą się w inne miejsca, takie bezpieczniejsze, czyli na przykład tam na dachy chociażby właśnie, bo tam jest po prostu bezpieczniej. No tutaj jeszcze wspomniałem, że to jest duża mewa, ale w ogóle to jest najliczniejsza taka duża mewa w Europie, najliczniejszy gatunek. Bardzo wyraźny jest u niej zaznaczony dymorfizm, ale nie płciowy, tylko dymorfizm wiekowy. Właściwie to trzeba się bardzo dobrze obeznawać, mieć duże opatrzenie, żeby rozpoznawać dokładnie wiek mew. ona jest zdecydowanie większa od gołębia, tak jak mielibyśmy sobie porównać. I też jak zobaczymy taką mewę nad polskim wybrzeżem, to nie będziemy mieli problemu z jej rozpoznaniem. Więc bardzo duża mewa, ale też i jest większa na przykład od mewy pospolitej, chociaż jest bardzo do niej podobna, ale zdecydowanie większa. No i tutaj uwaga, rozpiętość skrzydeł nawet do 155 cm, a zatem uwaga, to może być nawet więcej niż mamy szołów. Także jest naprawdę imponującym ptakiem, bardzo, bardzo dużym. No, ale warto pamiętać o tym, że Słowiński Park Narodowy to nie jest tylko miejsce gniazdowania tylko i wyłącznie mewy srebrzystej, ale również wielu innych ptaków. Tutaj no, mówi się o tym, że regularnie pojawiające się gatunki migrujące to jest około 160 gatunków, czyli całkiem sporo. No i zresztą nie ma się co dziwić, bo teren rzeczywiście atrakcyjny i pamiętajmy o tym, że poza tym, że mamy ten pas nadmorski, poza wydmami, bardzo też miejscem atrakcyjnym, bardzo ciekawym i niezwykłym, jeżeli chodzi o nasze polskie wybrzeże, to pamiętajmy o tym, że jeszcze tam są bardzo ciekawe miejsca w postaci dwóch jezior, Gardno i Łebsko. Tutaj akurat mamy kilka takich rzutów, mi te zdjęcia bardzo się spodobały, więc pomyślałem, że je tutaj zaprezentuję, szczególnie to w lewym górnym rogu, które prezentuje zdjęcie lotnicze, widać jak to Gardno jest bardzo blisko położone morza, przez to tam są, zresztą i w Gardnie i w Łebsku, to są zbiorniki słonawowodne, czyli tam wody po prostu się mieszają. I to zasolenie tych jezior może wynosić nawet do 3 promili. Także ta woda słona tam się też przedostaje. No widzimy, bardzo blisko morza jest położone Gardno, jezioro Gardno, ale Łebsko też również, bardzo, bardzo blisko. Ale tutaj też taka ciekawostka, ja tego nawet nie wiedziałem, dopiero jak szykowałem ten wykład, to się dowiedziałem, że Gardno jest bardzo płytkim jeziorem i ma głębokość delikatnie powyżej, niecałe 3 metry, mówi się, że maksymalnie to jest 2,60 m. Także widzimy, że to wcale nie jest dużo, jak na takie rozległe jezioro, a przecież ma powierzchnię 2468 hektarów. Jestem w stanie sobie trochę to wyobrazić, bo to jest ponad 2 razy tyle, ile powierzchnia lasu, w którym jestem no, praktycznie codziennie. A zatem no, naprawdę ogromne jezioro. I tutaj warto jeszcze wspomnieć o takiej wyspie kamiennej, która znajduje się na... chociaż no, w zasadzie już... Teraz, no to powiem szczerze, że z tą wyspą to różnie to bywa. Natomiast rzeczywiście niegdyś ta wyspa kamienna była bardzo ważna, ponieważ mewa srebrzysta i kormoran, dwa takie główne gatunki, były, przepraszam, były kojarzone właśnie z wyspą kamienną, na której się gnieździły. No i dlaczego właśnie ta mewa srebrzysta jest symbolem Słowińskiego Parku Narodowego? Myślę, że ten fakt, o którym teraz powiem, może to tłumaczyć. A mianowicie tam odnotowano jedne z pierwszych lęgów mewy srebrzystej w ogóle w kraju, ale też odkryto bardzo wyjątkową kolonię kormorana, która mieściła się nie na drzewach, jak to zwykle kormorany robią, ale bezpośrednio na ziemi. Więc to jest taka bardzo ciekawa rzecz dotycząca tego jeziora. Tak jak powiedziałem, wyspa ta miała kiedyś bardzo duże znaczenie dla mewy srebrzystej i dla kormoranów, natomiast dzisiaj już raczej w niewielkim stopniu jest ona wykorzystywana przez te gatunki. I teraz jeszcze popatrzmy, bo to jest też ciekawe. Zmienia nam się zupełnie ta struktura powierzchni, bo uwaga, mamy, jeżeli chodzi o lasy, to jest, można by powiedzieć, tylko 29%. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że te lasy są przede wszystkim zbudowane z sosny zwyczajnej, bo to jest aż niecałe 73% tworzy właśnie sosna. Natomiast tutaj jeszcze warto wyróżnić na przykład sosnę czarną, która tylko w 1% tworzy te drzewostany w Słowińskim Parku Narodowym. No i też inne pozostałe ważne gatunki, to jest jeszcze brzoza w dalszej kolejności po sośnie, olsza czarna, Brzoza brodawkowata była wcześniej, bo jeszcze jest brzoza omszona, tylko 2,5%, świerk pospolity troszeczkę ponad 1% i tak jak wspomniałem, sosna czarna 1%. No ale to lasy, a teraz popatrzmy jeszcze tereny pozostałe, to jest 15%, 9% to są użytki rolne i aż 47%, co jest niespotykane w żadnym innym naszym parku narodowym, aż 47% to stanowią wody. No ale nie ma się czego, co tutaj dziwić, ponieważ oczywiście największy udział wód jest tutaj ze wszystkich parków narodowych. No ale to za sprawą właśnie tych dwóch wspomnianych jezior, czyli Łebska i Gardna. I uwaga, tutaj też ciekawostka. Ostatnia już, jeżeli chodzi o ten park, mianowicie jezioro Łebsko jest trzecim co do wielkości jeziorem w Polsce, a Gardno jest ósmym. Niesamowite. To mnie to w ogóle bardzo zaciekawił ten fakt. Oczywiście pierwszym, bo sobie też sprawdziłem to podium, żeby wiedzieć, pierwsze jezioro, czyli największe, no to nikt nie ma wątpliwości, każdy wie, w Polsce największe jezioro to oczywiście Śniardwy, potem są Mamry, ja tutaj co prawda myślałem, że będzie inne jezioro, ale jest Mamry i potem jest właśnie Łebsko. No a Gardno ósme, także też wcale nie taka daleka pozycja, mimo tego, że to są właśnie te nadmorskie jeziora, bo umiejscowione bardzo blisko linii brzegowej. Kto by się spodziewał, nie? Jednak te mazurskie jeziora, znaczy, oczywiście one też te mazurskie tworzą, rzeczywiście są bardzo ważne, ale okazuje się, że te nadmorskie też pełnią ważną funkcję i są niezwykle ważne i bardzo uatrakcyjniają też ten obszar Słowińskiego Parku Narodowego. No dobrze, idziemy dalej i mamy równie ciekawy, ale przenosimy się już w zasadzie na drugi kraniec Polski. Tak sobie pomyślałem, że ciekawa to byłaby podróż ze Wolińskiego Parku Narodowego do Bieszczadzkiego. To jest w zasadzie odległość około 1000 km. Można tak właśnie przejechać tę odległość. Pamiętam właśnie, jak byłem w Wolińskim Parku Narodowym, to tak sobie wyobrażałem, że no jak to będzie być teraz na drugim krańcu Polski w Bieszczadzkim Parku i ile to mnie kilometrów czeka, żeby pokonać taką dużą odległość, żeby być w kolejnym parku. No ale jesteśmy w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Został on utworzony w 1973 roku, czyli jak widzimy w latach 60. zostały utworzone dwa parki nad morzem, Woliński i Słowiński. W latach 70. już mamy do czynienia z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, który to park ma na celu ochronę naturalnych ekosystemów, przede wszystkim Puszczy Karpackiej. I tutaj warto wspomnieć o tym, że od 2021 roku 11% powierzchni parku jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to park narodowy, który, mówiłem, że jest tak słowiński, dobrze jeszcze sobie przypomnę, słowiński był... Tak, dobrze powiedziałem. Słowiński jest trzeci, jeżeli chodzi o wielkość, natomiast Bieszczadzki Park Narodowy jest czwarty pod względem wielkości, ponieważ ma powierzchnię 292 km kwadratowych i jest to czwarty co do wielkości park narodowy w Polsce, ale jednocześnie największy górski park, bo rzeczywiście górskie parki może nie są jakoś bardzo duże, ale faktycznie tutaj no Bieszczadzki się pod tym względem zdecydowanie wyróżnia. A jeszcze tutaj warto wspomnieć o jednej ciekawostce, a mianowicie takiej, że na południowym krańcu tego parku narodowego znajduje się najbardziej na południe wysunięty punkt Polski i jest to szczyt Opołonek o wysokości 1028 metrów nad poziomem morza. Oczywiście jest położony przy granicy z Ukrainą. To jest taki bardzo charakterystyczny obrazek Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Myślę, że ktoś, kto choć trochę orientuje się, jak wyglądają w Polsce góry, to myślę, że bez problemu rozpozna to zdjęcie i powie, że to zapewne zdjęcie przedstawia Bieszczady. No i oczywiście, że tak, bo Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy chroni te najwyższe partie polskiej części Karpat Wschodnich, ale co jest tutaj charakterystycznego, że wyróżniono takie dwa piętra roślinno-klimatyczne i jest regiel dolny i teraz ktoś by mógł pomyśleć, że no tak, jak regiel dolny, to zaraz będzie regiel górny, tak jak na przykład jest to w Tatrach czy w pozostałych innych rejonach górskich naszego kraju, a tutaj już nie ma regla górnego, ale są połoniny. Bardzo ciekawy i charakterystyczny fragment dla Bieszczad. Natomiast blisko 80% obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego to zajmują lasy naturalne, takie lasy mieszane z bukiem, olchą, szczególnie olszą szarą, jaworem, świerkiem, jodłą, czyli tymi gatunkami, które faktycznie w górach często występują, a mówi się, że nawet 15% to są typowo puszczańskie obszary o charakterze pierwotnym. To też bardzo ciekawe, bardzo ważne. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, że z połonin można zaobserwować odległe o 100 km ukraińskie Gorgany, ale również odległe o 180 km nasze najwyższe góry, czyli Tatry. No, wiadomo, musi być dobra przejrzystość powietrza, ale jest to możliwe. No i tutaj jeszcze chciałbym pokazać taką chyba jedną z najbardziej znanych połonin, czyli właściwie są dwie chyba tak najbardziej znane. To jest Caryńska, inaczej nazywana Berechowską, oraz Wetlińska. I tutaj właśnie mamy na zdjęciu widoczną połoninę Caryńską. I to jest też ciekawe, że te takie połoniny powstają na powyżej górnej granicy lasu. To jest wysokość około 1150 do 1250 metrów nad poziomem morza i tutaj rozciągają się takie unikatowe, ale też niespotykane nigdzie indziej w Polsce piętra wschodniokarpackich hal i one są nazywane, te hale nazywane są właśnie połoninami. No dobrze, to pójdziemy dalej i przejdziemy teraz sobie już do symbolu, bezpośrednio do symbolu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a jest nim oczywiście ryś. No to zwierzę akurat takie dosyć charakterystyczne i raczej proste do rozpoznania. No nie da się pomylić z innym naszym krajowym zwierzęciem, ale niestety bardzo trudne do zaobserwowania. No możliwość odnalezienia w terenie różnego rodzaju śladów bytowania rysia jest naprawdę trudna i no, jeżeli chodzi o takie szanse na rozpoznanie, no to są, jest na pewno mniejsza niż w przypadku chociażby wilków czy niedźwiedzi. One są bardzo skryte i no nie dają się tak łatwo wykryć, niestety. Więc można, nawet słyszałem wypowiedzi wielu różnych przyrodników, którzy latami chodzą po miejscach, gdzie występuje ryś, bo powiem szczerze, że teoretycznie w Warszawie też byłaby szansa, żeby rysia spotkać, a nawet mam na to dokładnie potwierdzone różne jakieś tam obserwacje albo przykłady, że ten ryś na pewno gdzieś tutaj też mógłby się pojawić. Natomiast jest to no, szalenie trudne, wiadomo, ale tam, gdzie obserwujemy rysia w naturalnych warunkach, okazuje się, że przyrodnicy chodzą latami i też tego rysia nie mogą spotkać. No niestety, tak to wygląda. I jeżeli chodzi o liczebność rysia w Bieszczadzkim Parku Narodowym, to mówi się o 6 dorosłych, czyli bardzo niewiele. No, wiadomo, że niska liczebność oraz też antropopresja no, powodują, że te rysie są bardzo takim gatunkiem narażonym na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i no niestety ta antropopresja też się wzmaga. Kiedyś Bieszczady rzeczywiście jeszcze były takie dzikie, dzisiaj już to się jednak zmienia, ten ruch turystyczny staje się coraz większy. No i rzeczywiście, mimo tego, że ryś jest w logotypie Bieszczadzkiego Parku Narodowego okazuje się, że ta jego liczebność wcale nie jest taka wysoka. No ale niewysoka jest również w ogóle w Polsce, bo okazuje się, że według raportu Large Carnivore Initiative okazuje się, że for Europe właśnie, okazuje się, że szacowana liczebność rysia w Polsce w sezonie 2022-2023 to jest około od 167 do 370 osobników, a zatem naprawdę niewiele jak na cały nasz kraj, a przecież terenów dogodnych wydawałoby się, że jest naprawdę wiele, prawda? Gdzie ten ryś mógłby występować. Natomiast potencjalnych tych środowisk występowania rysia, miejsc, gdzie on by mógł żyć, jest rzeczywiście dużo. Tylko niestety problem polega na tym, że nasz kraj jest dosyć mocno poszatkowany przez zabudowania, przez drogi i niestety brakuje takich bardzo dużych, zwartych kompleksów leśnych. I to jest bardzo duże utrudnienie dla rysia. Zatem niestety, no, ryś nie ma zbyt łatwo w naszym kraju. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że jest to duży kot, bo też mówimy o tym, że koteczek, prawda? Malutki koteczek i nam się kojarzy, że to jest jakieś takie zwierzątko. Otóż on jest duży. On jest mniej więcej porównywalny do owczarka niemieckiego, zatem naprawdę duże zwierzę. A warto to powiedzieć, no bo nie każdy, znaczy może powiem tak, mało kto widział owczarka i mało kto widział rysia. Wszyscy chyba widzieli owczarka, ale mało kto widział rysia i mało kto w ogóle ma szansę w swoim życiu go zobaczyć, tak na wolności. No bo no mówię, no przyrodnicy chodzą latami, może raz im się udało, może dwa. Także ludzie, nawet rozmawiałem kiedyś z mieszkańcem Bieszczad, to mówił, że przez całe swoje życie raz widział rysia. No więc widzimy, jak trudno jest dostrzec. No i jeżeli chodzi o długość ciała, to jest od około 100 do 150 cm. Najczęściej to jest około 130 cm. Masa ciała do 35 kg. No i widzimy, że to wcale nie jest taki mały kot, jakby się mogło wydawać. I ostatnia cecha charakterystyczna, pędzelki na uszach. To jest rzecz, która go wyróżnia. Przez długi czas ja nie wiedziałem, do czego to służy i też szukałem w źródłach. No, otóż no, jest taka hipoteza, że one właśnie mają skupiać fale dźwiękowe i doprowadzać je bezpośrednio do uszu rysia. Dobrze, idziemy dalej i tu jeszcze jest taka ciekawa rzecz dotycząca już nie tylko rysia, ale również i kolejnego gatunku, no ale zdecydowanie mniejszego jednak niż ryś, bo okazuje się, że w Bieszczadzkim Parku Narodowym no, występują również żbiki. No i żbików z kolei jest dużo więcej, bo ich liczba na terenie parku przekracza 15 dorosłych osobników, a zatem jest ich dużo więcej niż wspomnianego wcześniej rysia. I no one mają też oczywiście dużo mniejsze terytoria, dlatego też może być ich zdecydowanie więcej. No żbiki były w zasadzie w naszym kraju bardzo mocno zdziesiątkowane, właściwie w okresie tak od XVII do XX wieku. Obecnie całe szczęście powracają na swoje pierwotne tereny, natomiast no jest takie zagrożenie, że one się będą krzyżowały z kotem domowym. Wiadomo, że koty chodzą, są wszędobylskie, zapuszczają się również na tereny leśne, a zatem tam jest szansa, że będą się właśnie krzyżowały ze żbikiem, co nie jest zbyt korzystnym zjawiskiem dla tego gatunku. To tylko tak w ramach ciekawostki jeszcze, że też drugi kot i też właśnie, no bo żbik w naszym kraju też jest niesłychanie rzadki. Ale dzisiaj jeszcze będzie mowa o żbiku w jednym parku narodowym, do którego zaraz przejdziemy. No i wracamy do znowu stricte leśnych parków narodowych. Mianowicie 84% stanowią lasy, 7% to są tereny pozostałe, 9% użytki rolne i 0% właściwie wody. Natomiast teraz sobie omówimy kolejny bardzo leśny park narodowy. Jeden z bardziej leśnych, a mianowicie jest to Roztoczański Park Narodowy, który został utworzony właściwie rok później od Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a konkretnie 10 maja 1974 roku powstaje Roztoczański Park Narodowy, który ma na celu zachowanie unikalnych ekosystemów leśnych, porastających roztoczańskie wzgórza, roztoczańskie wąwozy, które zachowały swój charakter naturalny. I zanim doszło do powstania Roztoczańskiego Parku Narodowego, było podjęto wiele różnych starań, aby w ogóle ten park mógł powstać i no tutaj możemy mówić nawet już o pierwszej połowie XX wieku, zaczęto wtedy tworzyć różnego rodzaju rezerwaty leśne czy rezerwaty florystyczne. No pierwszym z nich, który się udało utworzyć, to była Bukowa Góra, chyba taki jedno z takich bardziej znanych miejsc w Roztoczańskim Parku Narodowym, utworzony w 1936 roku. Natomiast w 1974 roku już pod ochroną znajdowało się mniej więcej 11, znaczy nie mniej więcej, tylko właśnie 11 rezerwatów leśnych i florystycznych, które już osiągnęły dosyć dużą taką pokaźną powierzchnię. I w 1974 roku, również właśnie w tym samym, powołano Park Narodowy. No i tutaj oczywiście bardzo charakterystyczny symbol. Widzimy tutaj w tle drzewa, które myślę, że są nawiązaniem właśnie do tych charakterystycznych, takich naturalnych, o charakterze puszczańskim zachowanych lasów. Natomiast oczywiście, no wiadomo, tutaj mówimy o innym trochę zjawisku niż w lasach na przykład Puszczy Białowieskiej, no ale mimo wszystko jednak też są te lasy bardzo ważne, bardzo istotne i bardzo cenne. A tutaj w parku prowadzi się też hodowlę zachowawczą konika polskiego i stąd właśnie to zwierzę jest symbolem. Jeśli chodzi o powierzchnię 84,83 km2 oczywiście i odwiedzający niewiele, około 300 tysięcy, podobnie jak mówiliśmy sobie dzisiaj już o Słowińskim Parku Narodowym. 300 tysięcy turystów rocznie dociera do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Popatrzmy sobie jeszcze na zdjęcie, jak to wygląda. Tutaj co prawda jest spała żywiczarska, bo też te drzewa były użytkowane i rzeczywiście ja potwierdzam, bo w Roztoczańskim Parku Narodowym tych drzew jest naprawdę bardzo dużo. No i tutaj mówimy o bardzo leśnym parku narodowym, bo właściwie wraz z Magórskim tutaj, no zależy jakie tam źródło, prawda? Ja na pierwszym wykładzie mówiłem, że to tym najbardziej leśnym parkiem narodowym jest właśnie Magórski, bo tam grunty leśne zajmują 96%, natomiast w Roztoczańskim Parku Narodowym mamy do czynienia z 95%, ale tutaj też na przykład znalazłem w źródłach 95,5%. To jest ta leśna powierzchnia parku. No w każdym razie na pewno dużo i to jest bardzo leśny park narodowy. Oczywiście dominują drzewa tworzące drzewostany, nawet i górskie. Tutaj możemy wyróżnić przede wszystkim buka, jodłę czy świerka. To są takie dosyć istotne gatunki, bardzo ważne dla tych lasów roztoczańskich, tworzących Roztoczański Park Narodowy. Tutaj możemy też mówić o na przykład występującej buczynie karpackiej, czy na przykład bór jodłowy albo wilgotny bór świerkowo-dębowy. Ta buczyna karpacka rzeczywiście jest tutaj naprawdę niezwykle ważna i ona też właśnie została wyróżniona jako jeden z wielu zespołów leśnych pokrywających Roztoczański Park Narodowy. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że występują świetliste dąbrowy, co jest też dosyć rzadkim zjawiskiem, jeżeli chodzi o Polskę. W Warszawie na przykład jest jedna świetlista dąbrowa i dlatego też jest objęta rezerwatem. Ona znajduje się w obrębie rezerwatu. No nic dziwnego, bo to jest już takie rzadkie miejsce w lesie. Te świetliste dąbrowy są naprawdę niezwykłe, piękne, charakterystyczne, ale też i z racji tego, że już wypasu no, bydła nie prowadzi się, zwierząt różnych gospodarskich nie prowadzi się w lasach, w związku z tym te dąbrowy po prostu zanikają. I przejdziemy sobie jeszcze do tego zwierzęcia, które jest charakterystyczne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego. Istnieje, tak jak wspomniałem, hodowla koników polskich zlokalizowana wokół stawów Echo i na Białej Górze. I koniki mają taką wolną przestrzeń o powierzchni 180 hektarów i tam one sobie żyją w zasadzie bez ingerencji człowieka, tylko są dokarmiane podczas zimy, żeby im po prostu ułatwić przetrwanie. No i warto wspomnieć o tym, że koniki polskie to jest rasa wywodząca się z terenów polskich i one są spokrewnione już z wymarłym tarpanem. To jest też ciekawe, że do końca XVII wieku na tych obszarach zalesionych wschodniej Polski, czy Litwy, czy Prus, występowały oczywiście koniki, natomiast te intensywne polowania bardzo zmniejszyły ich liczebność. Właściwie można by powiedzieć, że praktycznie one były już na skraju wyginięcia, ale udało się utworzyć dla nich rezerwat. Przede wszystkim właśnie te, które przeżyły, to w okolicach Puszczy Białowieskiej w 1780 roku one zostały odłowione i umieszczone w zwierzyńcu Hrabiów Zamojskich w niedaleko Biłgoraja. I właściwie no, od tamtej pory można by powiedzieć, że no udało się ochronić tego konika i dzięki temu dzisiaj możemy się cieszyć i faktycznie w tym Roztoczeńskim Parku Narodowym one tam żyją, chociaż są też inne rejony naszego kraju, gdzie też konika polskiego możemy spotkać. One się charakteryzują dosyć niewielkim wzrostem, taką krępą budową ciała i dosyć średnią masą ciała. One nie są jakoś bardzo ciężkie. One mniej więcej ważą od 300 do 400 kg i mają dosyć mało wyraźny kłąb, ale za to bardzo taki wyraźny, obwisły brzuch. Proszę się przyjrzeć, tutaj akurat nie mam takich bardzo dobrych zdjęć to obrazujących, ale faktycznie widać ten taki jakby bardzo wyraźny, wypukły wręcz z całej tej sylwetki brzuch. No i jest to taki konik, który ma kilka bardzo ciekawych i takich cennych, myślę, że cech. Przede wszystkim wśród nich możemy wymienić dobre zdrowie, niewybredność pokarmową, ale też i odporność na różnego rodzaju warunki atmosferyczne. Również pewnego rodzaju zaradność, że one sobie zawsze dają radę. Poza tym łatwo się adaptują do warunków. No i są wytrwałe, łagodne i tutaj spodobała mi się jedna szczególnie cecha, pojętność. Bardzo to mi się spodobało, że są pojętne te koniki. Ale rzeczywiście ja widziałem, sympatyczny jest to widok i na pewno te koniki rzeczywiście są taką cechą charakterystyczną tego parku narodowego. Ale nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na koniku polskim. Warto jeszcze wymienić, ja tylko tutaj wymienię kilka różnych innych ciekawych gatunków zwierząt, które w Roztoczeńskim Parku Narodowym występują. Będzie to gniewoszcz plamisty, żółw błotny, bocian czarny, puszczyk uralski, włochatka, suweczka, muchołówka mała, muchołówka białoszyja, czyli taka właśnie charakterystyczna dla lasów na przykład. Ale też i chociażby minuk ukraiński, głowacz białopłetwy, nocek na przykład Bechsteina, czy duży, popielica koszatka, wilk i oczywiście ryś, o którym przed momentem mówiliśmy przy okazji Bieszczadzkiego Parku Narodowego. No i jeszcze popatrzmy na tą strukturę. No tu nie ma niespodzianki, tak? 95, nawet 95,5, tak jak wspomniałem, procent to są lasy, 3% to są użytki rolne, 1% to jest woda i 1% to są tereny pozostałe. Lasy, lasy, lasy. Widzimy bardzo wyraźnie. Idziemy dalej i mamy dzisiaj już przedostatni park narodowy, Gorczański Park Narodowy, który został utworzony, już przechodzimy do lat 80. Dzisiaj tak się złożyło, że mamy dwa parki narodowe utworzone w latach 60., dwa w 70. i dwa w 80. I pierwszy z nich w latach 80. utworzony na początku w 1981 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 roku, ale de facto no, utworzony w 81. To jest Gorczański Park Narodowy, chociaż już przed II wojną światową dostrzegano taką konieczność, aby ten niezwykły teren z bardzo ciekawymi walorami przyrodniczymi obszaru Gorców już żeby chronić. I w 1927 roku właściciel tych terenów, czyli Ludwik Wodzicki, już utworzył taki rezerwat o powierzchni 114 hektarów, rezerwat przyrody noszący imię Władysława Orkana. To oczywiście Gorczański Park Narodowy skupia się przede wszystkim na pozostałości Puszczy Karpackiej i ma powierzchnię dosyć niedużą, to nie jest jakiś bardzo duży park narodowy, 70,3 km kwadratowego i pod względem powierzchni jest to jeden z mniejszych parków narodowych, bo na 23 parki narodowe występujące w Polsce on zajmuje pod względem powierzchni 17 miejsce. I uwaga, no do tej pory jeden z mniej odwiedzanych parków narodowych, do tej pory te, które omawialiśmy, 92 tysiące, czyli nawet nie 100 tysięcy odwiedzających. Ja myślę, że ten park narodowy tutaj traci, jeżeli chodzi o swoje rozmieszczenie, z przede wszystkim bardzo niedaleko położonym Pienińskim Parkiem Narodowym i Tatrzańskim. W związku z tym on podejrzewam, że jest troszeczkę na uboczu, że jednak wiele osób woli jechać do Pienińskiego albo do Tatrzańskiego niż do Gorczańskiego. A przecież Gorczański mija się w zasadzie nawet po drodze, no może nie do końca, ale jadąc w stronę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ale jednak ten Tatrzański jest tutaj w naszym kraju no, najbardziej popularnym parkiem. Co tutaj jest takiego charakterystycznego? No, pierwotnie ten obszar był porośnięty Puszczą Karpacką. Natomiast tutaj też bardzo ciekawa rzecz to są polany gorczańskie, które tutaj widzimy. One stanowią też jeden z takich charakterystycznych elementów krajobrazu i przyrody Gorców. Rozciągają z nich się piękne widoki, na przykład na Tatry, na Pieniny, na Beskidy, na Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki. Także jest to też bardzo ciekawe miejsce, piękne widokowo. Tutaj dodam, że wiosną te polany pokrywają się krokusami. Nie trzeba jechać, to może być zachęta dla tych, którzy lecą, jadą dalekie kilometry. No tutaj jest niewielka różnica, bo jak ktoś jedzie na przykład właśnie z drugiego końca Polski, jedzie do Zakopanego, no to już ta różnica między Tatrami a Gorcami jest nieduża, ale jednak przynajmniej może będą mniejsze tłumy niż w Tatrach, bo wyjazdy na krokusy stały się bardzo popularne, więc żeby nie jechać w Tatry, to można jechać właśnie na przykład w rejon chociażby Gorców, jechać w Gorce i tam popodziwiać te piękne łany krokusów. Tutaj jeszcze tylko dodam, że istnieją takie plany poszerzenia granic Parku Narodowego o kopułę szczytową Turbacza. Ja muszę powiedzieć, jak byłem w Gorczańskim Parku Narodowym, byłem wręcz zdumiony, dlaczego Turbacz, czyli najwyższy szczyt Gorców, dlaczego nie jest akurat w zasięgu Parku Narodowego. To mnie bardzo zaskoczyło. I on właściwie wygląda tak, jak byłby zupełnie wyłączony. Tego nie wiem, ale podejrzewam, że pewnie jakieś tutaj jakiś powód tego był, że tak ta granica została poprowadzona akurat. Jeżeli chodzi o zwierzęta, no to tutaj, ja wiem, może zanim powiem o tym, co widać na naszej fotografii, to wymienię z płazów. Ja wiem, że to też jest płaz oczywiście, ale za chwileczkę wszystko opowiem. Najpierw dajmy szansę innym, nie innym zwierzętom szansę, nie tym, które są widoczne w symbolu. A zatem będzie to traszka karpacka, bardzo ciekawy gatunek traszki. A z ptaków będzie to ciecierz, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty czy głuszec, czyli te, które są związane z lasami. Ale również i orzeł przedni, bardzo też ważne miejsce, bo tego orła przedniego w Polsce mamy naprawdę niewiele. Również i puchacz. Puszczy Kuralski, Suweczka, Włochatka. No widzimy raczej zestawienie, raczej takie związane z lasami, z puszczami. Natomiast jeżeli chodzi o ssaki, mamy na przykład koszatkę, mamy mroczka posrebrzanego, czy mroczka pozłocistego. Niedźwiedź również tutaj czasami się pojawia. Ale także i popielica, ryś, wilk, czy żbik. I tutaj to wspomniałem właśnie, że żbik jeszcze dzisiaj się pojawi, a mianowicie właśnie w Gorcach też można go zaobserwować. Ale no, ciężko nie wspomnieć jeszcze o tym największym drapieżniku, czyli niedźwiedziu, który pojawia się tutaj praktycznie każdego roku po to, żeby się przygotować do zimy. On jest często późnym latem i jesienią i właśnie może ten niedźwiedź mieszkańcem borów przede wszystkim iglastych jest też krzyżodziób świerkowy, taki ptak, który ma właśnie na krzyż tak złożony dziób. Jemu się składa nie tak zupełnie prosto, tylko te dwie części tak się jakby troszeczkę mijały. No i tutaj już wspomniałem orzeł przedni. To jest niesamowicie ciekawy ptak, który jest no bardzo rzadkim drapieżnikiem na terenie w ogóle całych Gorców, zresztą w ogóle w całym kraju. Przede wszystkim on jednak występuje głównie na południu. Wspominałem też przy okazji od Tatrzańskiego Parku Narodowego. No ale trzeba teraz powiedzieć parę słów jeszcze oczywiście o traszce, bo ta traszka przecież jest, przepraszam, nie traszce, salamandrze oczywiście, bo się zasugerowałem tą traszką karpacką. A oczywiście chodzi nam o salamandrę plamistą, inaczej nazywaną jaszczurem plamistym albo jaszczurem ognistym. Ona, dlaczego taka jest nazwa? To jest też bardzo ciekawe, bo ludzie jak na przykład zbierali różnego rodzaju drewno na opał, to takie murszejące kłody zabierali, a właśnie pod nimi się kryły często salamandry. I stąd właśnie ta nazwa, że jaszczur ognisty, bo to, co miało pójść do ognia, to właśnie pod tym kryje się salamandra. No tutaj, jeżeli chodzi o takie cechy, które wyróżniają salamandrę, to warto wspomnieć o tym, że jest jedynym wśród wszystkich naszych żyjących płazów, który odbywa gody w środowisku lądowym, a nie wodnym. To jest jedyny taki wyjątek. I też jeszcze kolejną cechą jest to, że która go odróżnia od pozostałych innych gatunków płazów w naszym kraju, jest żyworodność. Ja wiem, że tutaj mógłbym jeszcze dużo opowiedzieć i tutaj jeszcze fajnie byłoby parę słów tutaj więcej powiedzieć odnośnie traszki. Natomiast powiem chyba tylko ostatnią rzecz i przejdziemy dalej, bo już powoli nam się czas kończy, a jeszcze został nam jeden park narodowy do omówienia. A zatem gruczoły, które znajdują się tutaj za oczami, wydzielają taki gęsty jad, który jest w smaku gorzki. Niektórzy jego zapach określają jako taki podobny do wanilii, do waniliowego zapachu. I on silnie drażni śluzówkę, może także powodować na przykład pieczenie. Dla człowieka co prawda jest niegroźny, ale no, trzeba pamiętać o tym, że ta wydzielina może podrażnić na przykład nam oczy, więc lepiej salamandry jednak nie dotykać. Chociaż jest to bardzo proste zadanie, bo salamandry bardzo wolno się poruszają, wręcz nawet bym czasami powiedział, że tak wyglądają, jakby się bardzo nieporadnie poruszały. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o ten symbol, a popatrzmy jeszcze na strukturę tego parku. No również bardzo leśny park. 94% to są lasy, 6% to są użytki rolne, no i 0% to są tereny pozostałe i 0% to są wody. A my przechodzimy dzisiaj już do ostatniego parku narodowego, a będzie to również dosyć mocno wodny park narodowy, Wigierski, który to powstał 1 stycznia 1989 roku. Ja tutaj mam taki sentyment do tego parku narodowego, bo pomijając to, że go bardzo lubię, szczególnie Czarną Hańczę, która płynie przez ten park, no to jest to w zasadzie o kapeńkę starszy ode mnie park narodowy. Właściwie tutaj możemy mówić o miesiącu, także tutaj mam właśnie do tego parku też z tego powodu taki duży sentyment. Natomiast on powstał w celu zachowania mozaiki ekosystemów wodnych, bagiennych i leśnych, ale także, aby ochronić jezioro Wigry. No i również też bardzo cenną rzekę, czyli Czarną Hańczę, a także i Kamionkę. Powierzchnia tego parku wynosi 150 km kwadratowych, i właściwie 151, moglibyśmy powiedzieć, prawie w zaokrągleniu kilometrów kwadratowych, a liczba odwiedzających też wcale nie jest jakoś imponująca duża, 140 tysięcy i właściwie z tego, co patrzyłem, porównywałem, to tak się wcale jakiś nie ma dużej różnicy w stosunku do lat ostatnich. Sprawdzałem to w raporcie Wigierskiego Parku Narodowego, zatem no, mniej więcej ten poziom tych 140 tysięcy się utrzymuje. Także to nie jest jakoś bardzo dużo, a faktycznie park bardzo atrakcyjny, więc to w sumie mnie zastanawia, dlaczego akurat tam tak mało jednak turystów dociera. No, takie krajobrazy możemy tam zaobserwować. Pierwsze próby w ogóle objęcia ochroną przyrody rejonu Wigier sięgają lat 20. XX wieku, a zatem już dawno temu podjęto te próby. Natomiast tak naprawdę to zaczęto coś rzeczywiście zmieniać w tym kierunku Takie pierwsze rzeczywiste te działania ochronne zostały podjęte w latach 50. po to, żeby chronić bobry, które właściwie w Polsce przestały żyć. Praktycznie można by powiedzieć, że wyginęły w Polsce, chociaż była ich bardzo niewielka grupa. Przybyły one w ten rejon właśnie z obszaru Związku Radzieckiego. I w 1959 roku utworzono taki rezerwat pod nazwą Ostoja Bobrów Stary Folwark o powierzchni 120 hektarów, który to obejmował ujście rzeki Czarnej Hańczy do jeziora Wigry. Z kolei działania takie zmierzające do przekształcenia, bo jeszcze w międzyczasie powstał, w 1976 roku powstał Park Krajobrazowy, a w 1982 roku już podjęto starania o przekształcenie Parku Krajobrazowego w Park Narodowy. No i tutaj widzimy piękny widoczek, niesamowicie piękny krajobraz, oczywiście na Wigrach. Tutaj właśnie też możemy wyróżnić Czarną Hańczę, która też jest niezwykle piękna. Ja tą rzeką kilka razy spływałem, muszę powiedzieć, że jest piękna, zachwyca przede wszystkim to, że woda jest tam praktycznie przezroczysta. Jest to taki bardzo ceniony, bardzo znany szlak turystyczny, oczywiście do spływów kajakowych. No i też trzeba pamiętać o tym, że miejsce też na samych Wigrach, prawda, jest bardzo ciekawe. Tam znajduje się taki pokamedolski zespół klasztorny, który też majestatycznie wznosi się nad jezioro. Z wielu różnych miejsc tego jeziora jest on widoczny. To jest taki półwysep wcinający się w jezioro Wigry i jest to taki też element bardzo mocno charakterystyczny dla Wigierskiego Parku Narodowego. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że Wigry pokrywa bardzo dużą część Parku Narodowego, bo właściwie na terenie całego parku znajdują się 42 takie stałe zbiorniki wodne, które zajmują obszar 2839 hektarów. Proszę zwrócić uwagę, że to jest podobna wartość do jeziora Gardno, o którym wcześniej mówiliśmy przy Słowińskim Parku Narodowym i mamy tutaj blisko 19% powierzchni parku, czyli bardzo, bardzo dużo. Tutaj jeszcze taką cechą charakterystyczną tego parku narodowego jest obecność tak zwanych sucharów, czyli zbiorników dystroficznych, w których to występuje takie bardzo specyficzne brunatne zabarwienie. One się charakteryzują tym, że praktycznie zawsze są pozbawione dopływów i odpływów. Warto o tym pamiętać. Czyli takie niewielkie właśnie zagłębienia w glebie, w ziemi i tam się zbiera woda. To są właśnie tak zwane suchary. I tutaj jeszcze jedna z najważniejszych informacji, a mianowicie lasy Wigierskiego Parku Narodowego to stanowią taki północno-zachodni fragment Puszczy Augustowskiej, która to jest największym zwartym kompleksem leśnym w Polsce, a wraz z lasami Litwy i Białorusi tworzy największy obszar lasów na niżu europejskim. Zatem to jest powierzchnia około 3000 km2, bardzo, bardzo dużo. I jeszcze tylko nam został do omówienia symbol, a jest to oczywiście bóbr, bardzo dobrze widoczny już dzisiaj w wielu miejscach naszego kraju. I tutaj chciałbym przytoczyć z 1881 roku słowa Józefa Łozińskiego, który w monografii poświęconej bobrowi napisał takie słowa. Czy i gdzie on dzisiaj u nas istnieje, nie wiadomo. Zdaje się, że należy do zwierząt zupełnie wytępionych, nigdzie bowiem o nim wzmianki nie znajdziemy. I rzeczywiście ten obszar Wigierskiego Parku Narodowego jeszcze wtedy nie był parkiem narodowym, ale to było miejsce, gdzie jako jedyne właśnie ostały się, w tym jedynym miejscu ostały się bobry. Miało to miejsce w latach 1944-49, czyli już po II wojnie światowej. Proszę zwrócić uwagę, że podobnie było z łosiem, który ostał się tylko w Dolinie Biebrzy, konkretnie z tego co pamiętam, pamiętam, na czerwonym bagnie. Także też zwierzę, które mogliśmy stracić, ale całe szczęście udało się je odratować, a dzisiaj przy okazji Tatrzańskiego Parku Narodowego mówiłem, że już nawet tam zawędrowały bobry, co było niezwykłą sensacją. No i dzisiaj w zasadzie w samym parku liczebność tego bobra mniej więcej ustabilizowała się w latach 90. osiągnęła liczebność 250 sztuk i utrzymuje się na poziomie zbliżonym właściwie do dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o całą Suwalszczyznę, no tutaj możemy mówić o około 5000 osobników. Oczywiście o bobrze można bardzo dużo ciekawostek powiedzieć. Ja tutaj tylko może wspomnę o tym, że jest to zwierzę, które nie zjada drewna, wbrew temu, co się często powtarza i co się często mówi, o czym się często myśli. To nie jest zwierzę, które zjada drzewa, tylko fragmenty drzew, a konkretnie korę, bardzo takie cienkie, zielone gałązki, te drobne takie gałązki. On się pniem samym nie naje, to nie jest jego pożywienie. On ścina drzewo po to, żeby się dostać do tych drobnych gałązek. A poza tym w sezonie letnim, tak jak teraz, to jeszcze ma całe mnóstwo jedzenia w postaci roślinności zielnej. I ostatnia rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy taką pewną równowagę między użytkami rolnymi, między wodami. Użytki rolne 15%, a wody też całkiem sporo, jak na analizowane dzisiaj już parki narodowe, chociaż oczywiście wiadomo, no Słowińskim nikt nie wygra, żaden inny park narodowy. Tutaj mamy 19%, 3% to są tereny pozostałe, a 63% to są lasy. No i dobrnęliśmy do końca. Dzisiaj sporo tych informacji, ale jeszcze tylko zerknę tutaj na czat. Dzisiaj sporo rzeczywiście było różnych ciekawostek. No dziękuję, bardzo samopoczucie, tak, chyba jak u wszystkich, no trzeba tę upałę jakoś przetrwać po prostu. No batalion to dopiero będzie, ale ryś, bóbr i konik polski już dzisiaj jako symbole były. Tak, w Tatrach spotkamy wilki, ich jest, z tego co ja pamiętam, mniej więcej koło, jeśli dobrze pamiętam teraz, od 7 do 14 osobników, niedużo. No ptaki brodzące to są te, które właśnie brodzą przy brzegu, szukając pożywienia. Tak, bielik rzeczywiście jest bardziej orłanem niż orłem, o to się toczą cały czas spory. Ja to już nie chciałem na ten temat wchodzić, już o tym opowiadać, bo to byśmy mieli też, weszli w taki temat rozważań, ale rzeczywiście mówi się, że bielik to jest po prostu orłan i poprawnie powinniśmy mówić nie orzeł bielik, a po prostu bielik. Ryś nie zaatakuje człowieka, tylko ryś nie chce mieć nic do czynienia z człowiekiem, więc po prostu od tego człowieka ucieknie. No, ryś to zdecydowanie inna klasa wagowa niż lew, bo lew to, nie chcę teraz źle powiedzieć, no ale to są naprawdę w setkach kilogramów można mierzyć. Natomiast ryś, no tak jak mówiłem, to jest do 35. Pewnie kot domowy też nie jeden ma geny żbika w sobie i odwrotnie. Kot, żbik ma kot, geny kota domowego. Tak, i rzeczywiście to prawda, faktycznie jest dużo hybryd żbika i kota domowego. W Bieszczadach właśnie one się pojawiają. I to nie, tak, i dokładnie wiele co na to można poradzić, bo po prostu koty się wałęsają, no i się z tymi żbikami po prostu krzyżują. Tak, a kiedyś był rzeczywiście bardzo popularny wypas krów w lesie, to prawda. No druga nazwa konika polskiego to biłgorajski, podejrzewam, że ze względu na to, że właśnie w rejonie Biłgoraja one są hodowane. A no właśnie, tutaj dziękuję. Nawet do 200 kg, tak, jeżeli chodzi o lwa. Tak, to prawda. Ja to już nie wspominałem o profesorze Wetulanim, ale rzeczywiście to prawda. On faktycznie zajmował się tymi konikami polskimi i on faktycznie je wyszukiwał od chłopów pod Biłgorajem. To prawda, tak. Dziękuję za ten komentarz. Ja już mówię, nie wszystko jestem w stanie powiedzieć, bo tej treści jest tak dużo. Chyba muszę troszeczkę zacząć to skracać, bo rzeczywiście te wykłady się robią bardzo obfite. I bardziej się chyba skupiać jednak na tych symbolach. No ale to może poprawię następnym razem. No widok tak, widok Bobra to zawsze cieszy, to prawda. Tak, i rzeczywiście kiedyś ogony bobra spożywano w poście, to prawda, z racji tego, że były pokryte łuską, więc myślano, że to ryby, ma coś wspólnego z rybą. Ile jeszcze zostało do omówienia parków narodowych? Z tego co pamiętam, to chyba 9, jeśli dobrze pamiętam. Chyba 9 albo 10. Coś takiego nam zostało. Także za tydzień się widzimy. O, może powiem tak. Tak, i ja tego nie powiedziałem, ale ryś i żbik potrafi rzeczywiście czasami o pożywienie konkurować. Nawet dowiedziałem się tego, że potrafią sobie w kryjówkach swoich grzebać i zabierać pożywienie. No dobrze, jeśli chodzi o dzisiaj, to bardzo serdecznie dziękuję. I cóż, zapraszam na nasz kolejny wykład, który odbędzie się w następnym tygodniu, również we wtorek. I będziemy wtedy omawiali parki narodowe, które powstały w Polsce w latach 90. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia i do zobaczenia.